Kancelaria. Magazyn prawniczy Radia Radom. W każdy poniedziałek o 10.15 mecenasi kancelarii Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz pomagają rozwiązać Wasze sprawy. Kancelaria. W każdy poniedziałek o 10.15 tylko w Radiu Radom.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Joanna Stachurska-Ruszkowska przy mikrofonie w naszym studiu. Dzisiaj mecenas Paweł Kaczmarek z Kancelarii Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Dzisiaj poniedziałek przywitał nas taką jesienną trochę aurą. Za oknami słodno, ale ciepło, ale nie ma co się oszukiwać. To nie będzie trwać wiecznie. Zima zbliża się wielkimi krokami, no a my patrzymy na to, co dzieje się za oknami. Stan pługopiaskarek sprawdzony, wiemy o tym, no ale wiemy też, że różnie to bywa, a zima to przy tych obfitych opadach śniegu. Także nasze, nie daj Boże, upadki na zaśnieżonych i oblodzonych chodnikach i drogach. W takich warunkach nie trudno o skręcenie kostki, złamania nogi, czy czasem nawet poważniejszy uraz. Ten upadek następuje oczywiście nieoczekiwanie i szybko, ale leczenie, jak już niektórzy pewnie niestety wiedzą, trwa długo i na dodatek niestety bywa kosztowne. Wiele osób zadaje sobie wówczas pytanie, dlaczego nikt nie odśnieżył tego chodnika, dlaczego nikt nie posypał tej zmarzliny piaskiem lub solą. Panie mecenasie, czy ktoś jest za to odpowiedzialny, czy tylko nasze zagapienie, czy niezgrabność?
Oczywiście, że tak. Jednak odpowiedź na to pytanie jest dosyć złożona i niejednoznaczna. Generalnie odpowiedzialność w takim przypadku ciąży na zarządcy drogi lub właścicielu prywatnej posesji. W pierwszej kolejności zawsze powinniśmy ustalić, gdzie doszło do takiego wypadku, a następnie powinniśmy ustalić, kto był tak naprawdę zobowiązany do uprzątnięcia terenu.
Wspomniał pan o zarządcy drogi, za co on odpowiada?
Zarządca dróg odpowiedzialny jest za utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, czy też odpowiednie ich znakowanie, między innymi na przykład wskazujące na występujące zimą zagrożenia. Tym samym do zasadniczych powinności, które ciążą w tym wypadku na zarządcach dróg, należy wykonywanie szeregu czynności, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu również w porze zimowej, bowiem utrzymanie drogi jest pojęciem szerokim, oznaczającym m.in. odśnieżanie, zwalczanie śliskości, czy też usuwanie powstających zimą ubytków w nawierzchni drogowej. Poszukując więc podmiotu zobowiązanego do utrzymania drogi, należy w pierwszej kolejności ustalić właściwego zarządcę dla odcinka drogi, na którym doszło do szkody.
W jaki sposób to zrobić? W jaki sposób ustalić właściwego zarządcę drogi?
Tutaj po pierwsze przypomnieć należy, że drogi publiczne dzielą się kolejno na kilka kategorii. Mamy po pierwsze drogi krajowe, później mamy drogi wojewódzkie, powiatowe i na końcu ostatnią kategorią są drogi gminne. Od tego podziału zależeć będzie tak naprawdę podmiot potencjalnie odpowiedzialny za ich należyte utrzymanie. Takim podmiotem właściwym w zależności od kategorii danej drogi będzie na przykład generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad dla dróg krajowych i autostrad, zarząd województwa dla dróg wojewódzkich, zarząd powiatu w przypadku dróg powiatowych, a w przypadku ostatniej kategorii, czyli dróg gminnych, będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W praktyce, trzeba tutaj też przypomnieć, występują również drogi, które nie są zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych. Są to tak zwane drogi wewnętrzne. Chodzi tutaj tak naprawdę o drogi położone na terenie osiedli mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych, drogi dojazdowe do obiektów użytkowanych na przykład przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi czy autobusowymi oraz pętle autobusowe, za których utrzymanie odpowiedzialność ponoszą podmioty zarządzające tym terenem, na którym drogi i miejsca te są położone. Zarządcą takich dróg może być przykładowo na przykład spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa lub też podmiot, który związany jest z nimi umową o zarządzaniu. A w braku takiego podmiotu odpowiedzialny będzie właściciel danego terenu.
No to w takim razie, kiedy odpowiada właściciel posesji?
Odpowiadając na to pytanie, należy wskazać, że co do zasady na terenie poszczególnych gmin Dodatkowo obowiązują tak zwane regulaminy utrzymania czystości i porządku, które stanowią akty prawa miejscowego. Takie regulaminy uszczegółowiają przepisy ustawy, określając precyzyjnie zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, które dotyczą m.in. utrzymania dróg, uprzątania z chodników błota, śniegu czy lodu. Ustawa w odniesieniu do niektórych wskazanych miejsc modyfikuje wyżej wymienione zasady, wskazując m.in., iż to nie gmina, a właściciele poszczególnych nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez na przykład uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przy czym warto wspomnieć, że za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, która położona jest bezpośrednio przy granicy naszej nieruchomości.
To wcale nie jest takie proste, jak wydawało się na początku. Powiedzmy w takim razie, kiedy gmina jest zobowiązana do odśnieżenia chodnika, kiedy zarządca, a kiedy my, jeśli jesteśmy właścicielem posesji.
Najprościej rzecz ujmując, jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do naszej posesji, do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki mamy dodatkowo pas zieleni, odśnieżyć w zasadzie taki chodnik powinna już gmina. Przykładowo, jeżeli na chodniku parkują samochody, a zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów, wówczas to on odśnieża również chodnik. Ponadto, tak jak wskazałem, obowiązuje generalna zasada, że zarządca drogi ma obowiązek odśnieżania drogi publicznej. Miejscami, w których dodatkowo relatywnie często dochodzi zimą do szkód na skutek zaniedbań w odśnieżaniu, są również przykładowo wejścia do sklepów, kiosków, punktów usługowych i gastronomicznych. Za te miejsca odpowiadają zwykle ich właściciele lub najemcy lokali, w których prowadzona jest właśnie taka działalność gospodarcza.
No, te miejsca są zazwyczaj odśnieżone, gorzej z tymi chodnikami niczyimi. No dobrze, co jeżeli dojdzie do wypadku na skutek zaniedbania obowiązku odśnieżenia nawierzchni? Czyli na przykład nieodśnieżony będzie ten chodnik.
W przypadku niedopełnienia ciążących na podmiocie obowiązków zobowiązany jest on z mocy prawa do naprawienia wynikłej z tego powodu szkody, co oznacza dla nas możliwość ubiegania się przez poszkodowanego o stosowne odszkodowanie, które obejmuje także zwrot kosztów leczenia oraz zadośćuczynienie pieniężne za doznaną przez nas krzywdę. Przybliżając szerzej zasady prawne odpowiedzialności omawianych wyżej podmiotów, trzeba przede wszystkim pamiętać, iż sprawcy w tego typu szkodach odpowiadają na zasadzie winy. W praktyce poszkodowany, dochodząc swoich roszczeń, będzie musiał wskazać, kto w rzeczywistości ponosi winę oraz jakich dopuścił się tak naprawdę zaniedbań. Tym samym do stwierdzenia istnienia odpowiedzialności konieczne będzie wystąpienie łącznie trzech przesłanek, które warunkują w tym wypadku odpowiedzialność. Będzie to przede wszystkim, po pierwsze, powstanie szkody, czyli na przykład złamanie...
Nasz uszczerbek na zdrowiu.
Nasz uszczerbek na zdrowiu, na przykład złamanie ręki. Po drugie, to jest fakt, że ta szkoda musi zostać spowodowana zawinionym działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa oraz przyjęte zasady wiążą obowiązek odszkodowawczy.
Czyli właściciel nie odśnieżył.
Dokładnie tak. I trzeci, najważniejszy również element, to jest związek przyczynowo-skutkowy, czyli po prostu pomiędzy tym naszym wypadkiem, a tym brakiem odśnieżenia chodnika czy drogi musi istnieć związek przyczynowy.
A co to oznacza?
Oznacza to, że ten nasz upadek po prostu był skutkiem tego, że ten chodnik lub droga nie została właściwie odśnieżona.
Czyli na przykład, że szedł sobie człowiek nie będący na przykład w stanie nietrzeźwym, tak? Na przykład chodzi o to, no bo jeżeli ktoś się przewraca w biały dzień na chodniku, no to dlatego pewnie, że był on nieodśnieżony, prawda? Jeżeli jest zdrowy, nie ma, nie wiem, zaburzeń błędnika, czy jeszcze jakichś innych
dolegliwości. Dokładnie tak.
Czyli to jest bardzo proste. No dobrze. Czy ta odpowiedzialność tych podmiotów, o których rozmawiamy, jest bezwzględna?
Niestety nie. Szczegółowego znaczenia nabiera tutaj ta druga przesłanka, o której mówiłem, czyli istnienie winy. Ocena, czy doszło do zaniedbań w prawidłowym utrzymaniu stanu drogi czy chodnika, musi być wyrażona przy uwzględnieniu szeregu obiektywnych czynników. Utrzymanie dróg, chodników i innych miejsc w okresie zimowej aury w stanie takiego, nazwijmy to, całkowitego bezpieczeństwa, często ze względów technicznych będzie tak naprawdę niemożliwe do wykonania, co wiąże się z potrzebą szczegółowej oceny kwestii zawinienia danego podmiotu, jeżeli chodzi o dbałość o nasze bezpieczeństwo. Przy gwałtownych opadach śniegu, występującej nagle gołoledzi, nie ma często możliwości całkowitego wyeliminowania niedogodności związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi i nie można usunąć jednocześnie i na całym podległym terenie każdego przejawu śliskości.
Czyli to jest to hasło, które znamy. Sorry, taki mamy klimat.
Można tak powiedzieć. Tym samym właśnie takie przypadki zawsze trzeba ocenić w takich rozsądnych granicach z uwzględnieniem między innymi takich elementów jak możliwości techniczno-organizacyjne zobowiązanego, czyli na przykład przede wszystkim pozostający w dyspozycji na przykład gminy sprzęt i środki oraz dostępne zaplecze kadrowe. Więc sąd w naszym przypadku, jeżeli dojdziesz do sporu sądowego dotyczącego naszego wypadku, analizując materiał dowodowy, będzie ustalał, czy oblodzenie nie było przykładowo wynikiem nagłej zmiany warunków atmosferycznych, podczas której nie można było zapewnić pełnego bezpieczeństwa, i czy dany podmiot faktycznie dopuścił się zaniedbań w tym zakresie. W wyniku tych ustaleń może się okazać, że na skutek obfitych wypadów lub gwałtownego oziębienia zobowiązany podmiot nie był tak naprawdę w stanie zapanować nad skutkami zjawiska. Wówczas, mimo że stwierdzono brak odśnieżania czy oblodzenia, nikt nie będzie odpowiedzialny za powstałą szkodę. No oczywiście pod warunkiem, że zarządca, właściciel lub administrator danej posesji podjęli ku temu wszelkie możliwe działania.
Mm-hmm. Tam są oczywiście haczyki, ponieważ zazwyczaj zarządcy mają taki kruczek zapis, że odśnieżają jakiś czas, ileś godzin po ustaniu opadów, a jeżeli to trwa długo, no to niestety jest tak, jak jest. No ale dobrze, zdecydujemy się, że to wszystko tutaj zagrało, chcemy odszkodowania za to, co się nam stało. Jakie dokumenty musimy zgromadzić?
Istotnym elementem skutecznego dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych jest oczywiście zabezpieczenie dowodów na okoliczność powstałej szkody.
A co to znaczy?
Oznacza to tyle, że to my tak naprawdę w przypadku sporu sądowego jesteśmy podmiotem, na którym spoczywa tak zwany ciężar dowodowy, czyli to my mamy obowiązek w sądzie udowodnić zarówno powstanie szkody, jak i ewentualną wysokość tej szkody. Z tych względów dla odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń szczególnie istotne jest zgromadzenie odpowiednich dowodów potwierdzających zaistniałą szkodę i jej rozmiary. Mogą to być na przykład zeznania świadków. Innymi przydatnymi dowodami w tego typu sprawach są również notatki policyjne lub notatki Straży Miejskiej. Organy te stosunkowo często interweniują przy takich zdarzeniach. Jeżeli jest to możliwe, wykonajmy także dokumentację zdjęciową z miejsca zdarzenia, która będzie ukazywała na przykład otoczenie i miejsce zdarzenia, czyli na przykład to, że dana ulica czy chodnik nie zostały należycie odśnieżone. Przy szkodach osobowych pomocne są również wszelkie dowody dotyczące strony następczej, takiej strony, powiedzmy to, medycznej, czyli wszelkie rachunki, wszelkie faktury dotyczące usług medycznych.
Naszego powrotu do
zdrowia. Dokładnie, usług medycznych, usług lekarskich, z których korzystaliśmy, na przykład rehabilitacji również po wypadkach, czy na przykład rachunki wszelkie z aptek za leki, różne inne materiały medyczne, które kupywaliśmy. To również jest istotne, jeżeli chodzi o wykazanie wysokości tej szkody.
I powiedzmy jeszcze tak szybciutko na zakończenie, czego możemy domagać się poszkodowanym? Na pewno pieniędzy, ale czy czegoś jeszcze?
Przede wszystkim, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, jest to odszkodowanie i zadośćuczynienie, czyli odszkodowanie, czyli jest to należność pieniężna, którą musieliśmy pokryć, a której zwrot nam przysługuje w związku z doznaną szkodą. Zadośćuczynienie, czyli również należność pieniężna, która związana jest z naszym uszczerbkiem takim psychicznym, cierpieniami, których doznaliśmy w związku z upadkiem. Natomiast dodatkowo przy cięższych wypadkach możemy również ubiegać się o tak zwaną rentę uzupełniającą, która może stanowić wyrównanie różnicy w dochodach, które osiągaliśmy przed wypadkiem, a które utraciliśmy w związku z wypadkiem. I taka czwarta jeszcze forma, na którą również trzeba zwrócić uwagę, to renta na zwiększone potrzeby. to również w przypadku takich cięższych wypadków jest to renta miesięcznie wypłacane świadczenie, które pozwala nam wrócić do pełni sprawności.
A ja mam nadzieję, że nikomu nie będzie to potrzebne. Życzymy wszystkim naszym słuchaczom, pomimo tego, że za oknami ciepło jeszcze i bez śniegu, życzymy odśnieżonych i posypanych dróg i chodników. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był mecenas Paweł Kaczmarek z Kancelarii Kazimierz Wlazł, Aneta Guzawójtowicz.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, do usłyszenia za tydzień.
Radio Radom 87,7.